Jak macie Biblię, to otwórzcie Ewangelię Mateusza i przeczytamy końcówkę modlitwy pańskiej. Mateusza 6:12. Mateusza 6:12. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Panie, daj nam, prosimy Cię, uszy, które słyszą i oczy, które widzą. I jako Twoje owce chcemy iść tylko za Twoim głosem i nikogo więcej. Za głosem naszego dobrego pasterza. Ucz nas, Panie, odróżniać Twój głos od innych głosów, głosów wewnątrz nas i głosów poza nami. I daj, abyśmy lgnęli tylko do Ciebie, karmili się Twoim pokarmem, abyśmy idąc pośród ciemnych dolin wytrwali i przynosili Tobie obfity owoc. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Znane słowa. Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy. Kiedyś mówiliśmy, zresztą już kazanie na temat modlitwy pańskiej, czy poszczególnych części składowych, ale modlitwy pańskiej. Nie będziemy dzisiaj zajmować treścią modlitwy pańskiej. Zwrócimy uwagę tylko na ten końcowy aspekt odpuszczenia win. Słowami modlitwy pańskiej modlimy się co tydzień, w każdą niedzielę. W naszej rodzinie też modlimy się regularnie podczas naszych codziennych, domowych społeczności. Wierzę, że też u was modlitwa pańska jest obecna też w waszych domach. I Pan Jezus mówi tutaj tak, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wcześniej jeszcze mówi, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I potem rozwija tą myśl, mówiąc, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec Niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Czyli zobaczcie, przebaczenie jest czymś, co jest elementem modlitwy pańskiej. Jest też czymś, co się wysuwa na pierwszy plan w Bożym Narodzeniu. Też o tym mówiliśmy na ostatnim kazaniu. I dzisiaj zakończymy temat przebaczenia w kontekście również Narodzenia Pańskiego. Pismo Święte mówi, przebaczaj innym tak, jak Bóg przebaczył tobie. Za każdym razem, kiedy modlisz się słowami modlitwy pańskiej, prosisz Pana Boga, żeby przebaczył Tobie tak, jak przebaczasz innym. Jak ja, Panie, jak ja wybaczam jemu, jej, tak Ty, Panie, przebacz mi. Niestety wielu chrześcijan żyje tak, że w zasadzie powinni troszeczkę ciszej mówić słowa modlitwy pańskiej. Albo nie wypowiadać ich wcale. Przebacz nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy mówimy te słowa naprawdę wierząc w to, co mówimy? Czy mówimy je z przekonaniem? W rzeczywistości niektórzy, mam nadzieję, że tutaj nie ma takich osób, ale niektórzy modlą się w rzeczywistości. Panie, wątp w szczerość moich przeprosin, tak jak ja wątpię w szczerość jej przeprosin. Panie, odpraw moje, przepraszam, machnięciem ręki, tak jak ja odprawiam machnięciem ręki jego wyznanie grzechu. Panie, proszę Cię, przywołaj mi w twarz wszystkie moje grzechy sprzed lat, tak jak ja przywołuję grzechy sprzed lat mojego brata lub siostry. Tak niestety w praktyce wygląda w ustach niektórych modlitwa pańska, ale zasada chrześcijanina, o której uczy nas Pan Jezus, jest taka, że powinniśmy robić wobec innych to, co chcielibyśmy, aby inni robili wobec nas. Jeżeli Twój brat prosi Cię o jabłko, a ja podaję mu kamień, to proszę Pana Boga, żeby potraktował mnie w ten sam sposób. Jeżeli mój brat prosi mnie o odpuszczenie grzechów, a ja daruję mu postawę obrażenia, to tak naprawdę proszę Boga, Panie, reaguj tak samo wobec mojego wyznania. W jaki sposób słowa Jezusa, gdzie mówi o odpuszczeniu win innych jako warunku tego, żebyśmy my dostali odpuszczenie od Boga, jak to można pogodzić ze zbawieniem przez samą łaskę? Czy w takim razie zbawienie jest warunkowe? Czy w takim razie mamy powiedzieć, że Bóg przebaczy nam grzechy, jeżeli ja przebaczę innym? Nie, to już się ociera o zbawienie z uczynków, o jakąś zasługę. To moje zbawienie jest zależne od tego, czy ja przebaczę bratu, No odpowiedź jest taka. No nie, nie. Chodzi raczej o to, że jeżeli odmówisz bratu przebaczenia, nie tracisz zbawienia. Jeżeli odmawiasz swojemu bratu przebaczenia, to raczej objawiasz wszystkim wokół, że nie rozumiesz, czym jest tak naprawdę zbawienie z łaski. Kiedy nie przebaczamy bratu, to znaczy, że nie chcemy tego zrobić i świadczy to o tym, że prawdopodobnie nie zostałeś przemieniony przez przebaczającą Bożą łaskę. Nadal, jeżeli nie chcesz przebaczyć, mimo że ktoś wyznaje, to nadal tkwimy w takim, nadal jesteśmy na lekcji matematyki, nadal tkwimy w takim liczeniu rachunków, nadal liczymy wzajemnie swoje grzechy. I nadal wkurzamy się, kiedy ktoś mówi o naszych. Zobaczcie, bardzo często mówimy, Panie, jestem grzesznikiem. Co tydzień klękamy i na kolanach mówimy, Boże, wybacz mi, bo zgrzeszyłem. A potem w środowy wieczór czy popołudnie, kiedy napomina nas ktokolwiek, brat z kościoła czy małżonek, jesteśmy wielce oburzeni, no jak to śmiesz mi napomnieć? To chwila, to wierzysz naprawdę, jesteś grzesznikiem? Wyznajesz przecież, że jesteś grzesznikiem. Dlaczego więc nie przyjmujesz napomnienia? Ja oczywiście teraz abstrahuję od tego, jak to napomnienie powinno wyglądać, ale chodzi o to, że miarą naszej duchowości jest między innymi to, jak przyjmujemy napomnienie innych. Jeżeli odmawiasz wybaczania swojemu bratu, objawiasz, że nie rozumiesz, czym jest zbawienie łaski. Jeżeli nie przebaczamy bratu, to znaczy, że nie chcemy tego zrobić i świadczy to o tym, że nie zostaliśmy przemienieni przez przebaczającą łaskę Boga. Nadal tkwimy, tak jak powiedziałem, w liczeniu rachunków. I rozwiązaniem nie jest liczenie cudzych grzechów. Że tak, okej. Przyznam się, no wyznam ci, no. Ale ty też, prawda? Porównamy sobie. Zrobimy taki deal, że ja wyznam swoje grzechy, a ty wyznasz swoje grzechy. Mniej więcej to się wyrówna. Jakoś wyjdę z twarzą z tej transakcji. Ja tobie, a ty mi. Ja zgodzę się z tobą, a ty ze mną. Poza tym, no może w porównaniu z tobą, owszem, może jestem grzeszny, ale w porównaniu z tobą nie wypadam tak źle. Słuchajcie, rozwiązaniem zawsze, jeśli chodzi o przebaczanie, zawsze. Rozwiązaniem nigdy nie jest matematyka. Rozwiązaniem zawsze jest nawrócenie. Ludzie, którzy dostąpili przebaczenia, powinni przebaczać. Ludzie, którzy nie doświadczyli przebaczenia, nie są przepełnieni Bożą łaską, nie przebaczają. Mają słupki liczb, rachunków i tak dalej, i tak dalej. Człowiek, który wybacza, to człowiek, który został dotknięty przemieniającą łaską. Mówiliśmy już o tym na ostatnim kazaniu, jak przebaczać tym, którzy przychodzą do nas z wyznaniem grzechu. Mówiliśmy, przebaczaj, tak jak Bóg ci przebaczał. Jak? Z radością, ochotnie i szybko. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z wyznaniem winy, prosząc o przebaczenie, odpuszczaj z radością, ochotnie i szybko. Jak wybaczyć komuś, kto opuścił twoją kanapkę? Powiedziałeś, proszę, podtrzymaj mi kanapkę z Subwaya, ale no, dałeś kanapkę jakiejś tam, no może nieuważnej osobie i ta kanapka spadła na ziemię. Jak przebaczyć takiej osobie? No odpowiedź jest prosta. Nijak. Dlatego, że tu nie ma niczego do przebaczania, ponieważ nie masz żadnego powodu do oskarżenia. Po prostu zwykła nieuwaga. Przestańmy być prokuratorami brata, który nie zgrzeszył. Tak? Musimy odróżnić to. W sytuacji, kiedy ktoś nadepnął ci na piętę i powiedział, przepraszam. A w sytuacji, kiedy ktoś nazwał cię głupcem, to zwykłe przepraszam nie wystarczy. To już trzeba wyznanie grzechu, wyznanie win. Proszę, przebacz mi. To jest grzech. Ale teraz taka rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy. Jak wybaczyć komuś, jeżeli ten ktoś nie prosił? Jest winny, zgrzeszył przeciwko tobie, bez dwóch zdań, ale nigdy nie poprosił cię o przebaczenie. I tutaj odpowiedź podzielę na dwie części. Pierwsza część mówi o tym, jak Bóg to robi. Druga część mówi o tym, jak my powinniśmy go naśladować. Najpierw, jak Bóg przebacza tym, którzy jeszcze nie przyszli do Niego, którzy nie prosili o wybaczenie. Zobaczcie, w dziele Jezusa, zanim się jeszcze urodziliśmy, Bóg ogłosił przebaczenie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek przyjdą do Niego z wiarą. Bóg w Chrystusie przebaczył wszystkim owcom. Bóg przebaczył nasze winy, zanim przyszliśmy do Niego z wiarą, zanim prosiliśmy Go o przebaczenie. Nie było jeszcze naszego doświadczenia, naszego nawrócenia, ale już był Boży plan i już było Boże działanie. List do Rzymian 6,23 mówi, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami, jeszcze zanim się urodziliśmy. Ale to subiektywne doświadczenie przebaczenia otrzymujemy wtedy, kiedy wyznajemy grzech i lgniemy do Chrystusa. I wówczas nasza wina jest usunięta raz na zawsze. I wtedy następuje ta transakcja przebaczenia. I teraz, rozumiejąc to, w naszych relacjach z ludźmi powinniśmy naśladować właśnie ten przykład. A to dlatego, że Bóg uczy nas, jak przebaczać i czym jest przebaczenie. Czyli teraz powiedzmy, że ktoś ciebie skrzywdził, zranił i nie żałuje tego. Nie przyszedł do ciebie z prośbą o wyznanie grzechu. Z prośbą o przebaczenie jego grzechu. I teraz pytanie jest, czy w takim razie możesz mu przebaczyć? No odpowiedź jest oczywista. Tak. Powinieneś mu przebaczyć. Teraz kolejne pytanie. Czy ta osoba doświadczy w ten sposób przebaczenia od ciebie? Nie. Sama pozbawia się doświadczenia przebaczenia, uciekając od wyznania grzechu. Czyli ty masz serce przepełnione przebaczeniem, które tylko czeka na udzielenie radości, na udzielenie wolności winowajcy, ale ta osoba tego nie doświadcza, ponieważ ucieka, ponieważ nie wyznaje i nie szuka przebaczenia. Nie pomyśl o tym w ten sposób, że przyjmujesz od Boga przebaczenie i postanawiasz to przebaczenie przelać dalej, dać, udzielić ludziom, twoim winowajcom. Zawsze, kiedy cię proszą o przebaczenie, kiedy cię proszą, udzielasz hojnie, udzielasz radośnie. To jest tak jak z przygotowaniem prezentu. Po prostu bierzesz, kupujesz dobrą rzecz dla swoich, dla kogoś bliskiego. Zapakowujesz ten prezent najlepiej jak potrafisz, najlepsze opakowanie jakie masz. Owijasz prezent wstążką i kładziesz naprawdę w specjalnym miejscu i czekasz z otwartymi ramionami na tę osobę, aż weźmie ten prezent. Jesteś jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Czekasz po prostu z otwartymi ramionami, przygotowałeś wszystko. Ale transakcja nie zawsze dochodzi do skutku. Ty jesteś gotowy, żeby tak się stało. Wszystko jest przygotowane. Twoje serce jest przygotowane. Prezent, przebaczenie leży na stole. Jest do sięgnięcia dla drugiej osoby. I kiedy ta osoba przychodzi, to nie powinniśmy być zaskoczeni. Że o, ta osoba przychodzi, przeprasza mnie, wyznaje grzech. To ojej, co ja mam zrobić? Nigdy nikt mi nie przepraszał. Zawsze myślałem, że to po tygodniu wszyscy zapomną i minie czas i w ogóle się wszystko, amnezja jakaś nastąpi, wszystko, ale nikt mnie nie przeprasza. Kiedy ta osoba przychodzi, powinniśmy już mieć serce gotowe na to, żeby z radością przebaczyć. Nie na zasadzie, a przychodzisz do, daj, wiesz co, to daj mi trochę czasu do zastanowienia. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i prosi o wybaczenie. Kiedy ktoś przychodzi do ciebie i prosi o wybaczenie, to raczej miejmy taką postawę, ja już ci przebaczyłem. Nie musisz tego mówić, ale ja już ci przebaczyłem. Natomiast teraz masz niesamowitą okazję zakomunikować to. Tak, powinniśmy to zakomunikować. Tak, wybaczam ci. Między nami jest wszystko okej. Nie ma sprawy. Przebaczajmy innym tak, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Jeszcze jedno zastosowanie tej zasady, chociażby do małżeństwa, tak? Mamy tu wśród nas, mamy kilka małżeństw, włączając moje, ale to dotyczy nie tylko małżeństwa, dotyczy oczywiście też osób niezamężnych. No spróbujmy to odnieść do naszych małżeństw. Myślę, że to będzie z korzyścią dla naszych rodzin, ale też dla osób, które być może przygotowują się do małżeństwa w przyszłości. Jedna zasada. Jeżeli nie chcesz przebaczać, niektórzy mówią, nie potrafię przebaczyć. Okej, jeżeli nie potrafisz, to znaczy, że jesteś drzewem, na którym nie jest w stanie rosnąć duchowy owoc. Okej, to wtedy nie wymagam tego. Jeżeli ktoś jest cielesny, jeżeli ktoś jest nienawrócony i mówi, nie potrafię przebaczać, w porządku. Nigdy nie doświadczyłeś przebaczenia, nigdy nie spotkałeś Chrystusa, nie wiesz, czym jest przebaczenie, nie umiesz przebaczać, w porządku. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, i nie chcesz przebaczać, no bo to jest jakieś, może brzmi jak oksymoron, ale jeżeli ktoś nie chce przebaczać, rada jest taka, nie poślubiaj drugiej osoby. Dlaczego? Dlatego, że jesteś bardzo niebezpieczną osobą. Jesteś niebezpieczny dla innej osoby, ale jesteś też niebezpieczny dla siebie. Dlatego, że brak przebaczenia zniszczy ciebie. Zniszczy poczucie, zniszczy twoją radość. Utwierdzi cię w przekonaniu o tym, że jesteś jedną wielką, zranioną ofiarą. A wszyscy inni są twoimi oprawcami. Słuchajcie, nie da się zbudować szczęśliwego małżeństwa bez wzajemnego przebaczania. Biblia mówi, żebyśmy zaniechali gniewu przed zachodem słońca. Żebyśmy jednoczyli się ze sobą, żebyśmy przebaczali sobie wzajemnie przed zachodem słońca. Co więcej, jeżeli ktoś nie chce przebaczać, to jest zagrożony nie tylko w małżeństwie, ale jest zagrożony też w kościele. W małżeństwie żyjemy z najbliższą osobą. Jak to bywa z najbliższymi osobami? Rany zadawane przez najbliższych są ranami, które najbardziej bolą. Tak, to są te rany, które bolą najbardziej. Ale w kościele też mamy bliskie nam osoby, mamy więcej osób niż jedno, mamy wiele osób, które różnią się z tobą pod wieloma względami osobowości, charakteru. I słuchajcie, kościół to jest miejsce, gdzie jesteś narażony na zranienie. Jesteś w niebezpiecznym miejscu. Jesteś narażony na zranienie, jesteś narażony na rozczarowania. I teraz, jeżeli nie chcesz albo nie umiesz przebaczać, to nie tylko ty jesteś w stanie zagrożenia i twoje serce, ale zagrożeni są też inni. Ponieważ osoba, która nie przebacza, jest zwykle osobą, która nie prosi o wybaczenie. Nie ma o tym pojęcia. Czasami są ludzie w kościele, którzy czują się zranieni, nie przebaczają. To zranienie powoduje zgorzknienie, biorą swoje manatki, zabawki i opuszczają kościół. Być może nawet szukają innego kościoła. Kiedy myślę o takich osobach, które były w kościele, odeszły, szukały innego kościoła, zwykle są to osoby, które nie wyznają grzechów. Nie wyznają grzechów dzieciom, małżonkowi, braciom i siostrom. Jeżeli nie przebaczamy bratu, jeżeli nie prosimy o wybaczenie brata, kiedy my zgrzeszymy, słuchajcie, bądźmy realistami. Nie szukajmy ludzi, nie szukajmy kościoła, nie liczmy na to, że znajdziesz ludzi, którym nauczysz się przebaczać. Jeżeli nie przebaczasz bratu, który jest obok ciebie, to nie licz na to, że nauczysz się przebaczać bratu, który jest 100 kilometrów od ciebie. Brak przebaczenia zniszczy miejsce, w którym jesteś, ale też zniszczy ciebie. Bez względu na to, w otoczeniu jakich grzeszników będziesz. Brak przebaczenia niszczy wspólnotę, niszczy więzi, niszczy kościół. W upadłym świecie, jeżeli chcesz mieć relację z innym grzesznikiem lub grupą grzeszników, bez zrozumienia i praktykowania przebaczenia, to jesteś szalony. Jeżeli chcesz być w kościele, bez praktykowania przebaczenia, jesteś szaleńcem. Jesteś sadystą. I teraz wróćmy do małżeństwa. Pamiętajcie, małżeństwo to jest najbliższa relacja dwojga grzeszników. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie, ale nie jesteśmy gotowi przebaczać, nie jesteśmy gotowi, żeby miłością przykrywać występki, winy innych, to też jesteśmy tykającą bombą. Nie jesteśmy przygotowani do małżeństwa. Nie przeszliśmy kursu małżeństwa albo nie byliśmy uważni na kursie dla narzeczonych. I teraz jak wprowadzić w małżeństwo biblijne wezwanie do przebaczania i wyznawania win? W liście Jakuba czytamy, wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Tak, to jest wezwanie też, które się zaczyna od naszych rodzin. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, tak, powinniśmy się modlić, mężu, módlcie się o żonę, żona o męża, dzieci, módlcie się o rodziców, byście odzyskali zdrowie, wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Co zrobić, kiedy w relacji między wami wejdzie grzech? Po pierwsze, kiedy się pokłócimy, kiedy w nasze małżeństwo wejdzie grzech, nie separujmy się od siebie, chyba że na jakiś czas, nie wiem, godzina, dwie, żeby ochłonąć i po chwili wrócić. Jeżeli więź między wami, między nami jest nadszarpnięta przez grzech, jeżeli grzech nas poróżnił i spowodował konflikt, jednajmy się jak najszybciej. Jeżeli jest między nami grzech, to słuchajcie, w tym momencie, tak jakby się czas zatrzymał, to jest najważniejsza czynność, jaką mamy do zrobienia w tym momencie. Przebaczenie i pojednanie. To jest, słuchajcie, to jest ważniejsza rzecz nawet niż wyjście do pracy, niż zrobienie zakupów i posprzątanie domu. I teraz, jeżeli wejdzie między nas grzech, to znowu, nie chodzi o to, że musimy teraz usiąść i przeanalizować dziesiątki sytuacji, dziesiątki spojrzeń, o, źle popatrzyła, źle popatrzył, które temu towarzyszyły. Nie musimy bawić się w jakąś psychoanalizę. Musimy się po prostu pojednać. Nie musimy rozbierać na czynniki pierwsze. Kto co pierwszy powiedział, w której minucie i w której sekundzie, jak spojrzał. Zawsze, tak jak może czytaliście ten artykuł, który na blogu przetłumaczyłem Tobiego Samptera, zawsze w takich sytuacjach chodzi o jedną z dwóch rzeczy. Miłość i szacunek. Efezjan 5,33. Niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, to mówi do mężów, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Zawsze to jest problem. Jeżeli jest jakiś konflikt, 90% przyczyn tkwi w tym. Żona nie okazuje szacunku mężowi, mąż nie okazuje miłości żonie. Wszystko inne jest tylko przejawem tego. Mąż reaguje brakiem miłości, żona brakiem szacunku. Jeżeli tego brakuje, to zajmijmy się nie zgniłymi liśćmi, które są przejawem tego, ale zajmijmy się zgniłym korzeniem. Po drugie, nie powinniśmy udawać się do towarzystwa innych ludzi, jeżeli nie jesteśmy ze sobą pojednani. Oczywiście no, są takie sytuacje, kiedy musimy, ale to nie jest zdrowa sytuacja. Rozwiązaniem oczywiście nie jest to, że stwierdzenie, okej, no to jesteśmy pokłóceni, to nie idę, to nie idziemy. Nie jestem pojednany z żoną, to nie pójdę do sypialni z nią, nie pójdę do gości z nią, nie pójdę na nabożeństwo z nią. Nie, rozwiązaniem jest pojednanie. Nie, to samo dotyczy sytuacji, kiedy miałby ktoś nas odwiedzić. Nasze rodziny, gdzie jest jakiś... Pokłóciliśmy się, ale jeszcze się nie pojednaliśmy. Najpierw zróbmy porządek nie w kuchni, ale w naszych relacjach, zanim wpuścimy do siebie gości. To jest dużo ważniejsze niż kuchnia. I trzecia rzecz. Jeżeli zgrzeszymy przeciwko małżonkowi w towarzystwie, publicznie, w obecności innych, co się może wymknąć komuś? Może się zdarzyć, tak? Robimy czasami jakieś tam, nie wiem, obozy, wieczory planszówek, grupy i tak dalej. Kiedy zgrzeszysz przeciwko małżonkowi, nie wiem, traktując go jak jakąś sługę, służącą, wydając mu polecenia publicznie przy innych, powinieneś go publicznie przeprosić. Dlatego, że publiczny grzech nie powinien być wyznany tylko prywatnie. Publiczny grzech jest jak, słuchajcie, mówię, to jest, myślę, najlepszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy. Publiczny grzech jest jak publiczne pokazanie komuś swoich majtek. Jeżeli pokażesz majtki wszystkim obecnym, to zakryj je w obecności wszystkich obecnych. I to samo dotyczy dzieci. Jeżeli w obecności dzieci krzyczysz na męża lub żonę, publicznie przeproś. Jeżeli w obecności innych, mówię teraz do dzieci, do młodzieży, jeżeli w obecności innych nie szanujesz mamy lub taty, publicznie przeproś za to. Chodzi o jedną zasadę. Publiczny grzech powinien być wyznany publicznie. Wobec osób, które oczywiście, których dotyczy, tak? Nie wobec całego świata, gdzieś na Facebooku. Także wszystkie zasady sprowadzają się tutaj do tego. Pierz swoją bieliznę na bieżąco i nie rób tego przed swoim domem w obecności sąsiadów. Jeżeli robisz jakąś, nazwijmy to, rozróbę na ganku przed swoim domem, przy wszystkich, gdy pokazujesz wszystkim swoją bieliznę, swoje majtki, to przy wszystkich powinieneś się wyprać. Czyli wyznać grzech i prosić o wybaczenie. Publiczny grzech wymaga publicznego nawrócenia. I teraz jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy w kontekście przebaczania bratu i siostrze. Jednym z najtrudniejszych ćwiczeń w praktycznym życiu chrześcijańskim jest różnica między przebaczeniem a zaufaniem. I to czasami nam się myli. Załóżmy, że mąż nadużył zaufania żony, potem wyznaje swój grzech wobec żony, szuka przebaczenia. Żona udziela przebaczenia radośnie, ochotnie, natychmiast. Przypuśćmy teraz, że żona chce, żeby mąż zgodził się, żeby więcej, nie wiem, nie latał po sieci w internecie po godzinie 11 w nocy. Jeżeli żona prosi męża o to, czy ten warunek oznacza, że mu nie wybaczyła? No odpowiedź brzmi oczywiście nie oznacza, wybaczyła. Ale w tej sytuacji chciałaby też odbudować zaufanie. Inny przykład. Pracownik jest przyłapany na kradzieży. Pracodawca przyłapał go na kradzieży i zwolnił go. Pracownik wraca tydzień później, szuka przebaczenia, dokonuje rekompensaty skradzionej rzeczy. Pracodawca mu wybacza, mówi, nie ma sprawy. Sprawa jest załatwiona, między nami nie ma tutaj jakiejś bariery muru. Ale potem pracownik prosi tego pracodawcę o powrót do pracy. I teraz, jeżeli pracodawca nie chce go ponownie przyjąć, czy to oznacza brak wybaczenia? No odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że w tym momencie przebaczenie nastąpiło, ale żeby został przyjęty do pracy, musi nastąpić odbudowanie zaufania. Tak? Przebaczenie to jest coś innego niż zaufanie. Jeżeli wybaczyłeś komuś, jeżeli ktoś ma pracownika, który przychodzi do pracy pijany i w pewnym momencie ten pijany pracownik prosi o wybaczenie i pracodawca mu wybacza, czy to oznacza, że pracodawca powinien tego człowieka zatrudnić, żeby zajął się barem i nalewaniem piwa z kija? No nie. Potrzebujemy podstaw, żeby komuś zaufać. Zaufanie i naiwność to są dwie różne rzeczy. Także przebaczenie nie jest tym samym, co zaufanie. Przebaczenie człowiekowi nie jest tym samym, co przyznanie mu kwalifikacji na każde stanowisko, o które może prosić. Przebaczenie jest przywróceniem społeczności, ale niekoniecznie przywróceniem stanowiska i odpowiedzialności. Kiedy ktoś zgrzeszył i szczerze wyznał grzech, Bóg mu przebaczył, dlatego my też powinniśmy mu przebaczyć. Taka osoba może i powinna być z radością zaproszona do stołu pańskiego, ale to nie oznacza, że może być, nie wiem, diakonem w kościele albo starszym w kościele. Pismo Święte mówi w liście do Tymoteusza 5,22: rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. To nie oznacza oczywiście, że mam odrzucić brata, że nie mam łamać z nim chleba i pić wina przy stole pańskim. Ale chodzi o odpowiedzialność i zaufanie. Również diakoni, jest mowa w Tymoteusza, w liście do Tymoteusza 3,10, że gdzie Paweł wymienia kwalifikacje diakonów, jest tam powiedziane, że niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przestąpią do pełnienia służby. Tak? Czyli najpierw próba, zobaczmy, jak w małych rzeczach sobie dajesz radę, a potem zobaczymy, czy nadajesz się na jakieś inne stanowisko. Czasami pisali do mnie ludzie, których nie spotkałem nigdy w życiu, którzy pytali mnie, co muszę zrobić, żeby być pastorem. No odpowiadałem zwykle, po pierwsze, musisz uwierzyć w Jezusa, po drugie, musisz być członkiem Kościoła, po trzecie, musisz zająć się w Kościele małymi rzeczami. Czy odrzuca cię to, że nie wiem, myśl, żeby chwycić zamiotłę i zamieść podłogę, żeby posprzątać, żeby usłużyć kawą, herbatą? Czy uważasz, że to jest jakieś poniżające, niegodne służby? Musisz okazać się wierny w małym, żeby ktoś ci zaufał, powierzając więcej. Także przebaczenie to nie jest zaślepienie. Pamiętajcie też, mamy przykład Dawida i Saula. Pamiętacie, kiedy Dawid oznajmił Saulowi przebaczenie podczas tej sceny w jaskini, pamiętacie, kiedy miał okazję zabić Saula, ale oznajmił mu łaskę. Powiedział, że między nami jest okej, nie mam do ciebie żalu, że chciałeś mnie zabić, ale zobaczcie, przebaczenie nie oznaczało zaufania, dlatego, że kiedy Dawid oznajmił Saulowi łaskę, nie wrócił z Saulem do domu. Nie powiedział, okej, Saulu, wracam z tobą. Dawid wybaczył Saulowi, ale jeszcze mu nie ufał. Słusznie. Tak? Przebaczenie powinno być natychmiastowe, zaufanie się buduje. Także jesteśmy zobowiązani przebaczyć skruszonemu, ale mamy ufać tym, którzy są godni zaufania, którzy dali nam podstawy, żeby im ufać. Są ludzie, o których mogę powiedzieć, że wiesz co, nie noszę do ciebie żalu, nie mam do ciebie żadnej urazy, nie mam nic do ciebie, po prostu mogę z czystym sumieniem, z radością łamać z tobą chleb przy stole pańskim, ale nie muszę z tobą współpracować. Ale do kogoś innego, nie wiem, nie chciałbym, żeby ktoś powierzał ci, czy nasz Kościół powierzał ci jakąś odpowiedzialność. Dlaczego? Nie dlatego, że między nami jest coś nie tak, że ja czy ty nie mamy wybaczone grzechy, ale dlatego, że na przykład nie jesteś godny zaufania, nie można na tobie polegać. Ktoś na przykład zaczyna jakąś pracę i nie kończy pracy. Wiesz co, nie mogę na tobie polegać. Nie oznacza to, że ja ci czegoś nie wybaczyłem. Po prostu ukazuje, że nie jesteś godny zaufania. Ktoś inny się notorycznie spóźnia. To samo. Między nami jest okej, ale wiesz co, no nie mogę powierzyć ci jakiejś odpowiedzialności, jeżeli nie traktujesz tego poważnie. Ktoś inny obmawia cię za plecami innych. Ktoś inny wykonuje swoje obowiązki tak na pół gwizdka, na łapu cabu. Ktoś inny jest samcem alfa i po prostu nie chce być partnerem, ale chce być jakimś dominatorem w stadzie. Pamiętaj, przebaczaj ochotnie, tak jak Bóg przebaczył tobie. Miłość i przebaczenie też nie zajmują się jakąś introspekcją serca, czytaniem cudzego serca. Pan Jezus powiedział, miejcie się na baczności. Jeżeli zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc żałuję, odpuść mu. Zobaczcie, Pan Jezus zaczyna tą wypowiedź słowami, miejcie się na baczności. I to dotyczy osoby, która została skrzywdzona. Miej się na baczności. Jeżeli twój brat wyzna ci grzech trzeci raz, wyzna winę za grzech. Trzeci raz. Bądź ochotny, żeby przebaczyć. Nie trzy razy, ale siedem razy dziennie. 77 razy. Dlaczego? Bo chcesz, żeby tak Bóg przebaczał tobie. A nie stał z notesem i liczył. A, dzisiaj już w piąty raz. No to wyczerpałeś limit. Niestety. Tak chcemy, żeby Bóg traktował nas. I na koniec werset z listu do Kolosan, 3:12. Niech posłuży jako też podsumowanie rozważań na temat przebaczenia bratu. Kolosan 3:12. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Pomódlmy się. Panie, Twoje słowo jest jak ziarno, które wydaje dobry owoc i modlimy się, żeby padło ono na żyzną glebę, glebę naszych serc. Chcemy je przyjąć i nie po to, żeby ono po prostu w nas tkwiło, trwało, albo żeby potem z czasem wydziobały Twoje ziarno ptaki. Chcemy, żeby ono raczej obfitowało. Dopomóż nam, Panie, żyć tym chrześcijańskim życiem, o którym mówi Twoje słowo. Życiem nie tylko w Dzień Pański, kiedy gromadzimy się na nabożeństwie, ale każdego dnia tygodnia. Prosimy Cię o to przez imię Jezusa. Amen. Amen.